Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Kochani, dzisiaj mamy pierwszy dzień sierpnia. Dzisiaj 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. A liturgicznie jest to wspomnienie świętego Alfonsa Marii de Liguori, a więc założyciela redemptorystów. Redemptoryści obchodzą uroczystość swojego założyciela, a w liturgii jest to wspomnienie obowiązkowe. Dał on początek zgromadzeniu zakonnemu redemptorystów, które liczy diś około 5100 ojców i braci głoszących Ewangelię o obfitym odkupieniu w 78 krajach świata. W jednej ze swoich kateches podczas audiencji generalnej papież Benedykt XVI podkreślił, że święty Alfons Liguori był znamienitym teologiem, moralistą i mistrzem życia duchowego dla wszystkich, a przede wszystkim dla ludzi prostych. Ukazał go jako tego, który jest taką jaskółką nowej ewangelizacji. Święty Alfons, taki prekursor nowej ewangelizacji, wzór gorliwego pasterza, który niestrudzenie służył wiernym, który przepowiadał Ewangelię, który szukał zagubionych dusz wśród najbardziej zaniedbanych warstw społecznych. I to zaniedbanych zarówno ze względu na tę biedę materialną, ale także biedę duchową, biedę moralną, biedę psychiczną. Podał także wskazówki, jak stosować wskazania i pisma świętego Alfonsa w dzisiejszym kościele. Ojciec święty Benedykt XVI. Warto, żeby wrócić do tej katechezy ojca świętego, gdy omawiał największych świętych kościoła, a pośród nich także świętego Alfonsa Marię de Liguori. Również Jan Paweł II wielokrotnie mówił o świętym Alfonsie, w którego też był zapatrzony, i napisał między innymi taki list z okazji dwusetlecia śmierci świętego Alfonsa i tam mówił o tym, że święty Alfons był mistrzem mądrości i ojcem w wierze, nauczycielem życia chrześcijańskiego i przede wszystkim wielkim przyjacielem ludu. Wielki przyjaciel ludu. Tak o świętym Alfonsie mówił święty Jan Paweł II. Dzisiaj chciałbym w tej katechezie o świętym Alfonsie troszeczkę opowiedzieć, bo jesteśmy w Radiu Maryja, które także prowadzone jest przez Zakon Redemptorystów i wy także jako słuchacze Radia Maryja należycie do tej naszej rodziny redemptorystowskiej, ponieważ posługujemy pośród was w tym apostolacie mikrofonu, apostolacie mediów, ale każdy z nas ma swoje zadanie i zobaczcie, i posługujecie w biurach, w kołach przyjaciół Radia Maryja. Apostołujecie przez słowo, przez publikacje różnego rodzaju, przez dzielenie się informacjami czy zachętami do tego, żeby ta ambona, jaką jest Radio Maryja, była dostępna w każdym polskim domu. Albo nie tylko tam, gdzie są nasi rodacy w Polsce, ale także za granicą, żeby był ten kontakt taki bieżący, żywy, taki codzienny, zwyczajny z Kościołem. To Radio Maryja to jest troszeczkę tak, jak mi przypomina takie kaplice wieczorne, które święty Alfons Maria de Liguori zakładał, gdy zbierał różne warstwy społeczne i wieczorami wykładał katechizm i odpowiadał na pytania i uczył modlitwy. I to wszystko też jest w Radiu Maryja. To Radio Maryja to nie jest budynek kościoła, to jest ewangelizacja przez media, a więc inny środek dostępu, środek informowania, ale także formowania. I każdy ma do niego dostęp, zobaczmy, poprzez zwyczajne przekręcenie gałki, włączenie przycisku, nie wiem, włączenie w sieci streamu Radia Maryja. A więc każdy, nawet w cichości, nawet w ukryciu, nawet krypto, bym powiedział, może tych treści słuchać, gdy nawet inni tego nie widzą. I wiem, że także wielu jest takich osób, które gdzieś tam jeszcze nie mają tej odwagi, żeby powiedzieć, że słucham Radia Maryja, ale słuchają. I to im też dużo daje i pewnie z pewnością kiedyś także doda im odwagi do tego, żeby wiara, która się w nich kształtuje poprzez tę kaplicę wieczorną, jaką jest Radio Maryja, żeby także była manifestowana nie w tym znaczeniu obnoszenia się, ale po prostu życia nią, głoszenia nią, bo manifestacja to znaczy właśnie objawić się, czyli dać świadectwo, powiedzieć po prostu, kim jestem i tyle. To jest manifestacja wiary. Powiedzieć, kim jestem. Powiedzieć przez słowo, powiedzieć przez życie. I to jest najprostsza jakby ta definicja tego, co nazywamy manifestacją. Nie chciałbym tutaj mówić na temat samego życiorysu za wiele świętego Alfonsa, bo to każdy też może sobie gdzieś doczytać. Powiem tylko tyle, że urodził się w Neapolu 27 września. To jest Neapolitańczyk z krwi i kości w 1696 roku, a więc końcówka XVII wieku. Jak miał 16 lat, został doktorem, uwaga, doktorem obojga praw, a więc cywilnego i kanonicznego, a następnie słynnym adwokatem, który nie przegrał żadnego procesu, który bronił największych, ale porzucił tę karierę, absolutną karierę, świecką karierę i po uzupełnieniu studiów w 30 roku życia został kapłanem. W 1732 roku założył w Scala koło Neapolu Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, czyli redemptorystów. To są takie bardzo milowe, bym powiedział, wydarzenia, które do których jako redemptoryści też staramy się wracać, pielgrzymując do miejsc, które nazywamy miejscami alfonsjańskimi, od świętego Alfonsa, a więc tymi, z którymi związane był święty Alfons. I tam w Scala jest ten dom macierzysty naszego zgromadzenia zakonnego, gdzie tak naprawdę został tylko święty Alfons i brat Wit, który tak bardzo wierzył w to, że przyjdą redemptoryści, że przyjdą współbracia, że nie zostaną oni sami pośród swojej misyjnej pracy, że gdy zbliżała się pora modlitwy, choć byli tylko sami, to dzwonił w dzwon, bo mówi, że przyjdą następni. To jest też przejaw takiej wiary i ufności i perspektywiczności. My nieraz zwijamy różne rzeczy, bo nie widzimy tej perspektywy przyjścia kolejnych i do zgromadzenia, i do różnych dzieł i tak dalej. Natomiast właśnie ten brat uczy nas tego, żeby nawet jeżeli dzisiaj tego nie ma, to żeby z wiarą i z zaangażowaniem, czyli z pracą, podchodzić do przyszłości. Do przyszłości, żeby mieć tę chrześcijańską nadzieję opartą na zaufaniu Bogu, ale równocześnie na wierności Bogu, na tym, żeby pracować i robić to, co Pan Bóg ode mnie w danej chwili chce, czyli umiłowanie Jezusa w życiu codziennym. To jest książka, którą święty Alfons napisał, która jest taką fundamentalną książką, do której ja staram się także często powracać. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Potężne dzieło, to znaczy nie tyle potężne, że grube w objętości. Taka książka, powiedziałbym, do przeczytania, ale potężne w wymiarze duchowym. Absolutnie wartościowy dla każdego z nas, nie tylko dla redemptorystów, dla każdego. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Tych książek jest 111, których święty Alfons napisał. I jeszcze jest kilka takich bardzo ciekawych, jak Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu chociażby, albo Modlitwa Środek Życia, albo Wysławianie Maryi. To są, czy Przygotowanie na śmierć. Jest też praktyczny poradnik dla spowiedników, bo święty Alfons jest patronem spowiedników i moralistów. A więc jest tych pięknych książek, które święty Alfons napisał w języku polskim, także są te książki oczywiście. I pamiętam w nowicjacie, gdy byłem, to te książki, które do których był dostęp, to także pochłanialiśmy, ale to też warto do nich powracać. To nie jest tak, że takie książki czyta się raz i koniec. To jest jak z traktatem o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. To jest po prostu książeczka, która powinna być taka powiedziałbym, w kieszeni, żeby do niej zawsze móc powrócić. I w trosce o zbawienie ludu, zwłaszcza biednych i opuszczonych mieszkańców górskich wiosek Królestwa Neapolu, bo wtedy Włochy, pamiętamy, to był czas, kiedy nie były zjednoczone, to były poszczególne księstwa, królestwa, prowadził intensywną pracę misyjną, prowadził apostolat pióra, jak już powiedziałem także. Stał się mistrzem w zakresie teologii moralnej, życia duchowego. Kościół całe wieki na teologii moralnej świętego Alfonsa bazował właśnie. Mianowany biskupem w 1762 roku wzbraniał się przed tym biskupstwem strasznie. Nie chciał tego biskupstwa, no ale z posłuszeństwa w końcu po prośbach Ojca Świętego został biskupem. I to nie po jednej prośbie, a po kilku, bo odmawiał. Z niezwykłą gorliwością zarządzał swoją diecezją świętej Agaty w środkowych Włoszech. Zresztą rozdawał wszystko ubogim. Tak jak diecezja, jak przyszedł, była bogata, tak później była uboga, bo wszystko rozdał ubogim. Majątek diecezji. Później choroba, która go wykręciła totalnie. Jakbyśmy zobaczyli, jak wyglądał pod koniec życia, to był po prostu taki kłębek, tak jak kłębek wełny, taki pochylony do ziemi, wręcz broda przywarta do piersi, artretyzm taki, który dosięgnął go. Ale nie przestał w tym wszystkim i misjonować, i nie przestał pisać, przepowiadać do końca umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Wobec tych sytuacji, tych okoliczności, takich możliwości, jakie miał. I to też jest dla nas zachęta, dla każdego z nas, gdy popatrzymy na świętego Alfonsa. Nie ma takiej chwili, takiego momentu, że się wycofuje z umiłowania Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. To jest dla każdego. Za chwilę na ten temat kilka słów powiem, bo chciałbym powiedzieć właśnie na temat duchowości świętego Alfonsa, bo to jest najistotniejsze. Życiorys to jest jedno, ale ten życiorys jest dlatego taki, ponieważ święty Alfons miał określoną duchowość. Gdyby nie miał tej duchowości, to nie miałby takiego życiorysu. I tak samo jest z nami. Duchowość to nie jest tylko modlitwa. Duchowość to jest sposób pójścia za Jezusem. W jaki sposób idziemy za Jezusem? To jest nasz krok, nasz sposób mówienia, nasz sposób i tak dalej. Wszystko to, co robimy, sposób życia, czyli sposób pójścia za Jezusem, to jest duchowość. I o tej duchowości chciałbym powiedzieć. Każdy może także popatrzeć na tę swoją duchowość. Mam nadzieję, że troszeczkę z tej duchowości świętego Alfonsa każdy z was, kochani, którzy słuchacie Radia Maryja, odnajdzie. No i dodam, że właśnie zmarł 1 sierpnia 1787 roku. A więc miał 91 lat, gdy umierał. W czasach świętego Alfonsa świat był bardzo pesymistyczny, to trzeba też powiedzieć. To był taki świat, no, taki bez nadziei, bez przyszłości. Taki świat bardzo, bardzo zahukany, taki ciemny. I na ten pesymizm świata, na pesymizm wobec człowieka, na pesymizm wobec możliwości łaski Bożej, wobec możliwości nawet rozgrzeszenia, wobec możliwości zbawienia, święty Alfons Maria de Liguori daje odpowiedź radości życia chrześcijańskiego. Chrześcijanin to jest człowiek radosny, to jest człowiek nadziei i święty Alfons odkrywa rolę nadziei chrześcijańskiej dla uczniów Jezusa. Nie patrzy tylko fragmentarycznie, nie patrzy tak kazuistycznie, nie patrzy tak jednowątkowo. Święty Alfons patrzy na człowieka, patrzy na jego relacje z Bogiem całościowo, a nie tylko fragmentarycznie. Punktem wyjścia zawsze duchowości świętego Alfonsa to jest doświadczenie ludzkie, a więc spojrzenie na człowieka. To jest taka antropologia świętego Alfonsa, a więc człowiek. Najpierw jest człowiek, najpierw jest to doświadczenie ludzkie, jest jakaś historia ludzka i tak święty Alfons, wychodząc od tej historii, od doświadczenia ludzkiego, przechodzi do opowiadania o Bogu. a więc wznosi człowieka ku Bogu. Jest to spojrzenie antropologiczne, takie wstępujące. I Alfons mówi o kilka takich punktów, chciałbym może wymienić w ramach tej duchowości świętego Alfonsa. Pierwsze to jest uniwersalność powołania do świętości. I to zobaczmy w dobie jansenizmu, który tę łaskę powołania do świętości tak bardzo ograniczał, który był niezwykle rygorystyczny, który taki był skrupulatny. I teraz święty Alfons mówi o uniwersalności powołania, czyli mówi to, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, żeby każdy był zbawiony. I to jest taka genialna myśl tej radości chrześcijańskiej i tej nadziei chrześcijańskiej. Jest powszechna wola zbawcza Boga, a więc każdy ma możliwość zbawienia. Nie ma tych, którzy są tylko przeznaczeni do zbawienia. Nie ma predestynacji do zbawienia, ale Bóg chce, żeby każdy był zbawiony, bo Bóg za każdego oddał swoje życie. I z tym przesłaniem, zobaczmy, do którego Kościół powszechny odniósł się na Soborze Watykańskim II i to potwierdził na Soborze Watykańskim II, to już niemalże dwa wieki wcześniej święty Alfons Maria de Liguori głosił poprzez swoje przepowiadanie, poprzez proklamację dobrej nowiny jako ten prekursor nowej ewangelizacji. I jasne, mówił też o tym święty Franciszek Salezy, o uniwersalizmie zbawienia, o uniwersalności powołania do świętości, czyli powszechności powołania do świętości, ale on mówił do bogatych. A święty Alfons skierował tę nowinę do ludzi ubogich, do ludzi opuszczonych, także, i to trzeba powiedzieć, opuszczonych wówczas przez Kościół, to znaczy duszpastersko opuszczonych. Bo księża skupiali się w miastach, na przykład w Neapolu, ale wyjechać już z Neapolu, to po prostu ludzie opuszczeni, niby chrześcijanie, ale przeżegnać się nie umieli. I święty Alfons zobaczył to ubóstwo wiary tych ludzi. Głód jednocześnie Boga, ale z drugiej strony nie miał ich kto nakarmić, bo tam już nie chcieli pójść, bo to byli biedni, opuszczeni. I Alfons poszedł również do takich ludzi, także powiedzmy sobie uczciwie, wówczas duszpastersko opuszczonych przez Kościół. I Alfons przez 15 lat żył jako człowiek bardzo bogaty, jako potomek potężnego rodu, jako pierworodny, jako dziedzic wszystkiego, jako nadzieja ojca i matki, zwłaszcza ojca. I wychowywany był też w duchu takim rygorystycznym, w duchu jansenizmu. A pomimo to święty Alfons potrafił dać tę radość chrześcijańską i chrześcijańską nadzieję zwołaniem do tych najbardziej ubogich, do tych wykluczonych, którzy wydawałoby się, że są wykluczeni też ze zbawienia, bo nawet nie mają sakramentów, bo nie mają środków do tego, żeby im ktoś powiedział o modlitwie, o relacji z Bogiem. To święty Alfons powiedział, nie, wy też macie być zbawieni. Nie ma człowieka, który nie jest powołany do zbawienia. Każdy jest powołany do tego, by być zbawionym. Bo jak mówi nasze zawołanie, nasze motto zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, stąd redemptoryści, redemptor, odkupiciel, obfite u niego odkupienie, copiosa apud eum redemptio, zobaczycie to hasło w naszym herbie. A więc popatrzmy, że święty Alfons mówi, Bóg odkupił człowieka poprzez swoją mękę, śmierć na krzyżu i swoje zmartwychwstanie, ale nie tylko odkupił, to odkupienie jest obfite. To znaczy niewyczerpalne dla tego, który chce je przyjąć. I po święceniach święty Alfons poszedł do kościoła na rynku i zobaczył dwa rodzaje ludzi. Pierwszy to byli lazaroni, czyli żebracy, to byli opuszczeni. Zobaczył ich jako duszpasterz. To jest ważne. I dał im chleb. Tym żebrakom najpierw dał chleb, a później zaczął ich nauczać, jak żyć jako chrześcijanin. A druga grupa to byli rybacy, to byli rzemieślnicy, artyści, pracze, różnego rodzaju służący, a służby było wiele wtedy w Neapolu, no bo i bogatych było całkiem sporo tych rodów. I oni nie mieli czasu na modlitwę, bo oni ledwo wstali o 4 rano, to już musieli do tej roboty pójść i tak do wieczora obsługiwać bogatych. I widział święty Alfons, że byli padnięci. Założył więc kaplice wieczorne, gromadził ich tam, gdzie są, na rynkach, jak wracali na przykład z pracy, albo gdzieś przechodzili, to wówczas mówił tak święty Alfons, gdy zakładał kaplice wieczorne. I to jest, myślę, dzisiaj też niezwykle ważne, gdy mówimy o świętym Alfonsie jako tym prekursorze nowej ewangelizacji. Mówił tak, że jeśli ludzie nie idą do kościoła, to kościół musi przyjść do ludzi. Zbierał ich na rynku wieczorami, uczył katechizmu, uczył modlitwy, dawał im dobrą nowinę, że Jezus umarł także za biednych, że biedni też mogą być świętymi. I dzisiaj naszymi misjami jako redemptorystów są ludzie, którym trzeba głosić powszechną wolę zbawienia, to znaczy Bóg chce, byś był zbawiony. Czy ty chcesz zbawienia? Czy ty chcesz przyjąć to, czego chce Bóg? To jest też nasze dzisiejsze zadanie. Więc uniwersalność zbawienia, powszechność zbawienia, woli zbawczej Boga. Dobra nowina dla nas. Po pierwsze. Po drugie, święty Alfons mówi o miłości i świętości. Święty Augustyn powiedział, że nie my umiłowaliśmy pierwsi, to za Janem, ale że ojciec pierwszy nas umiłował. A co znaczy miłość dla Alfonsa? Widzimy w jego homiliach, na przykład w czasie nowenny przed Bożym Narodzeniem, bo też jest nowenna przed Bożym Narodzeniem, którą święty Alfons pielęgnował i w takiej naszej tradycji redemptorystowskiej, to też wiedzcie, jest 25 grudnia, kiedy w kaplicach, no nie wiem jak to dzisiaj wygląda wszędzie, ale to jest też nasza taka tradycja, którą warto podjąć, jeżeli gdzieś jej nie ma, to na nowo, że stawia się w kaplicy żłóbek, a więc sięga się do Bożego Narodzenia. I można śpiewać w tym dniu też kolędy każdego 25 grudnia w naszych kościołach, w kaplicach redemptorystów, właśnie z racji tej tradycji, którą posiadamy. Pięknej tradycji. Wcielenie Syna Bożego. Powiem o tym wcieleniu, jak święty Alfons je widział. Fundament, jeden z fundamentów duchowości świętego Alfonsa, wcielenie. Dlatego to Boże Narodzenie. I Alfons swoje homilie często rozpoczynał od historii lub doświadczenia ludzi. Jedną z takich historii właśnie opowiedział, gdy mówił o wcieleniu Syna Bożego. Kiedyś o niej już mówiłem, to jest taka opowieść o pałacu i królu, czyli Ojcu Niebieskim, który, jak mówi święty Alfons, nie tylko ukochał, ale oszalał z miłości, jak młody chłopak, taki chłopak, który zachorował wręcz na miłość. Na dworze nic nie funkcjonowało, dlatego powołano komisję złożoną z 3 członków, to było miłosierdzie, miłość, miłosierdzie i sprawiedliwość i komisja zaproponowała, że trzeba, aby ktoś poszedł i powiedział dziewczynie, jak bardzo król ją kocha. No ale nie tylko powiedział, miłość mówi, nie tylko trzeba powiedzieć, trzeba to również pokazać. Nie tylko powiedzieć, trzeba pokazać. No i przyszedł Chrystus do nas, do oblubienicy. Motywem wcielenia dla Alfonsa nie jest grzech. Bóg nie narodził się dlatego, że człowiek zgrzeszył. Bóg narodził się jako człowiek dlatego, że Bóg ukochał człowieka. A więc motywem wcielenia dla świętego Alfonsa nie jest grzech. Motywem wcielenia dla świętego Alfonsa jest miłość. Jest miłość. Podobne wyjaśnienie Alfons daje na zesłanie Ducha Świętego, no bo można powiedzieć tak, zaraz, czyżby ojciec był niezadowolony z misji syna? No nie. Bóg chciał, mówi Alfons, zostawić w nas niezatarty znak swojej miłości, pieczęć, czyli ducha, który rozpala w nas miłość, abyśmy mogli być zawsze zakochani w Bogu. Tak święty Alfons wyjaśnia zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty został posłany po to, żeby jako Duch Miłości rozpalał w nas miłość, abyśmy nie oziębli, nie wystygli w zakochaniu w Bogu. To jest misja Ducha Świętego w nas. Miłość, miłość, miłość. To jest takie hasło przewodnie duchowości świętego Alfonsa. Dlaczego wcielenie? Bo miłość. Dlaczego zesłanie Ducha Świętego? Bo miłość. I za chwilę zobaczymy, że jest tych motywów jeszcze więcej. A więc dla Alfonsa tylko miłość może zmienić osobę. Miłość może spowodować nawrócenie. Nigdy lęk. Dla niego najważniejszą myślą misji i najważniejszym kazaniem podczas misji było to, które jest o miłości Boga we wcieleniu, a więc w Bożym Narodzeniu i w ukrzyżowaniu, a więc męka i śmierć. Żłóbek i krzyż, nierozłączne, żłóbek i krzyż, tak jak w ikonach grekokatolickich, prawosławnych widzimy ikonę Bożego Narodzenia, gdy Chrystus rodzi się w grocie, która przypomina skałę grobową. Miłość powoduje wcielenie i miłość powoduje krzyż. I dlatego, gdy przepowiadał, to miał taki obraz, bo święty Alfons też był malarzem, był kompozytorem. On na wszelkie sposoby, to nie tylko pisał, on komponował. On dzisiaj Włosi nie wyobrażają sobie w ogóle świąt Bożego Narodzenia bez kolędy Zstąpiłeś z gwiazd dalekich. Tuszendi. Nie wyobrażają sobie tego. Ale też malował. I jest taki obraz, no porażający w swojej wymowie, Jezusa ukrzyżowanego. Figura Jezusa ukrzyżowanego na przykład znajduje się na naszym cmentarzu w Tuchowie. To jest właśnie na wzór tego obrazu świętego Alfonsa. On rozwijał ten obraz świętego Alfonsa, Jezusa ukrzyżowanego, to płótno Jezusa ukrzyżowanego i pytał wobec tego Jezusa ukrzyżowanego, czy jeszcze nie wierzysz w miłość Boga? Święty Alfons, tutaj dodajmy także, był odnowicielem życia moralnego. Stykając się z ludźmi w konfesjonale, zwłaszcza podczas misji, powoli, ale nie bez trudu, modyfikował też swój sposób myślenia, swój taki epokowy jansenizm, wypowiadając się na temat rygoryzmu stosowanego często przy sprawowaniu sakramentu pokuty, który nazywał posługą łaski i przebaczenia, powtarzał tak. Jak pobłażliwość podczas słuchania spowiedzi rujnuje duszę, tak zbytnia surowość przynosi im wielką szkodę. Osobiście ganię pewne rygory niewynikające z nauki, które bardziej niszczą, aniżeli budują. Grzesznikom należy okazywać miłość i obchodzić się z nimi łagodnie. Tak bowiem postępował Jezus Chrystus. A my, jeśli chcemy prowadzić duszę ku Bogu i zbawieniu, winniśmy naśladować nie Janseniusza, lecz Jezusa Chrystusa, który przewodzi wszystkim misjonarzom. A więc popatrzmy, to Aurea Mediocritas, złoty środek, o którym mówi święty Alfons. Z jednej strony zbytnia pobłażliwość rujnuje duszę, ale także zbytnia surowość przynosi im wielką szkodę. Święty Alfons, patron spowiedników, święty Alfons, patron także moralistów. Po trzecie, święty Alfons mówił, że Jezus jest drogą do świętości. Miłość Boga w sposób jasny, w sposób pełny, mówi Alfons, objawiła się w Jezusie. A więc duchowość alfonsjańska jest chrystocentryczna. Cała świętość, mówi Alfons, to jest bardzo ważne zdanie, cała świętość polega na miłowaniu Jezusa Chrystusa. Cała świętość polega na miłowaniu Jezusa Chrystusa. Dlatego ta fundamentalna książka, Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Miłość Jezusa przekształca ludzi. Dlatego, że Bóg człowieka kocha, ta miłość jest w stanie człowieka przekształcić. Kontemplując życie Jezusa, a więc rozważając życie Jezusa, odnajdujemy drogę zbawienia. Chodzi tu głównie o życie i o Paschę Jezusa, a więc wcielenie, Pascha, Eucharystia. Te trzy wymiary. Eucharystia jest pierwszym owocem zmartwychwstania. W swoim dzienniku zapisał Alfons taką modlitwę. Panie, niech się stanie, abym dzisiaj przeżywał zmartwychwstanie w łasce, bym jutro mógł przeżywać to zmartwychwstanie jako fakt. A więc gdy przystępujemy do Eucharystii, już dostępujemy zmartwychwstania w łasce. Ale dlaczego? Dlatego, żebyśmy kiedyś to zmartwychwstanie przeżyli jako fakt naszego życia. Jest też powiązanie między Chrystologią i Mariologią. Święty Alfons każde kazanie, każde swoje wystąpienie, każdą swoją modlitwę kończył odwołaniem do Matki Bożej, wstawiennictwa Matki Bożej, inwokacji do Najświętszej Maryi Panny. Ale też zobaczmy, że jest to powiązanie między Chrystologią, a więc Chrystusem w centrum, i Mariologią. Pobożność maryjna dla Alfonsa nie jest czymś obok, nie jest oderwana od Chrystusa, od Chrystologii. Maryja była zawsze Matką Pana i pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Pana. Ona jest tą, która uczestniczy w dziele odkupienia człowieka. Maryja wobec tego szła prawdziwą drogą świętości i dlatego Alfons kończy zawsze wątkiem maryjnym, nieoderwanym właśnie od Chrystusa, bo Maryja była najdoskonalszym uczniem w szkole Syna. Kolejny taki punkt duchowości świętego Alfonsa to jest jedność z Bogiem. Mamy być zawsze gotowi do tego, co Bóg chce. I teraz zobaczmy, jaki jest motyw naszej gotowości. Nie żeby się sprężać, nie żeby teraz być takim napiętym, o Bóg znowu tego ode mnie, co Jezu, na wszystkie sposoby staramy się to ominąć. Nie. Dlaczego mamy być gotowi na to, co Bóg chce? Ponieważ kochamy. Miłość jest motywem gotowości. Dlaczego święty Alfons mówi też o tym, co nazywa distacco, czyli oderwaniu? No jeżeli mam być gotowy na to, co Bóg chce, to muszę się oderwać od innych spraw, które mnie właśnie od tej gotowości oderwą. Stąd to distacco, czyli takie oddzielenie. Dlaczego distacco? Bo chcemy całkowicie przylgnąć do Boga. Miłość przyciąga siebie nawzajem. Zakochany pokonuje wszystkie przeszkody. Dlaczego? Bo jest zakochany. Ze względu na miłość. Bezpośrednią jedność, komunię, mówi Alfons, jedność z Bogiem, przeżywamy w Eucharystii. Mamy szukać woli Boga. I teraz o modlitwie, bo to jest też przewodnik modlitwy. Mamy medytacje alfonsjańskie. Modlitwa, też ta książka, o której wspominałem, znakomita książka. Modlitwa jako środek zbawienia świętego Alfonsa. Niewielka taka, w miarę cienka, ale fantastyczna. Modlitwa jako środek zbawienia. Modlitwa dla Alfonsa jest środkiem do otwarcia się na Bożą miłość, na jej doświadczenie, na jej przekazywanie. Modlitwa dla Alfonsa to nie jest coś, co trzeba robić. To nie jest odhaczenie ćwiczenia. Modlitwa nie jest tego typu dla Alfonsa jakby czynnością. Modlitwa nie jest czynnością. Modlitwy się wobec tego u Alfonsa nie odmawia tak jako czynność w tym znaczeniu. Do odhaczenia. Modlitwa dla Alfonsa to jest relacja. Relacjo. To otwarcie serca na co? Na miłość, na spotkanie. Duchowość Alfonsa jest duchowością modlitwy, bo jest to głęboka relacja. Bóg, ja i później druga relacja, która z tego wychodzi. Ty, ja. Te dwie relacje wobec Boga i wobec człowieka. Dlatego kto się modli, mówi święty Alfons, bardzo ważne zdanie, tak jak ważnym zdaniem jest, że cała całe nasze życie polega na umiłowaniu Jezusa, cała świętość polega na umiłowaniu Jezusa, tak drugie zdanie, kto się modli, ten się zbawia. Kto się nie modli, ten się nie zbawia. Ten się potępia. Dlaczego? Bo nie wchodzi w relacje. Bo brakuje tej relacji miłości. Modlitwa to jest otwartość serca. Święty Alfons był twórcą doktryny o łasce, której właśnie centralnym elementem jest modlitwa, która przywraca duszom ufność, która przywraca człowiekowi optymizm co do zbawienia. I pisze między innymi tak święty Alfons. To jest też bardzo istotne w tej doktrynie o łasce. Bóg nie odmawia nikomu łaski modlitwy, która jest pomocna w przezwyciężaniu wszelkiej żądzy i pokusy. To jest łaska zwyczajna, łaska modlitwy. Mówię więc, powtarzam i będę powtarzał zawsze, dopóki żyć będę, że całe nasze zbawienie zawiera się w modlitwie, mówi święty Alfons. I rozróżnia dwa takie rodzaje modlitwy. Pierwsze to on nazywa pregiera, czyli postawa. Bez niczego, jak Łazarz, przychodzę do Pana, aby prosić. Kto prosi, otrzymuje, kto nie prosi, nie otrzymuje. O co prosić, mówi święty Alfons? O co prosić? O miłość. O miłość. Ponieważ zawsze potrzebujemy miłości, bo człowiek sam w sobie jest głodem miłości. Dlaczego robimy tak czy siak? Bo mamy głód miłości. Dlatego to, o co powinniśmy prosić, jak Łazarz, to jest miłość. I drugie nazywa oracione, czyli medytacja. Alfons nauczył nas modlitwy bardzo prostej, modlitwy dla ludzi. Alfons to nie jest jakiś oderwany od człowieka ktoś. To on jest zawsze blisko ludzi, przyjaciel ludu Bożego. Przeczytać Słowo Boże, jest refleksja, o czym mówi, co mówi do mnie później i czynić to, co trzeba czynić, a więc postanowienie. Zawsze medytacja wywołuje postanowienie, bo ma być kontynuowana przez cały dzień w realizacji też tego postanowienia. Benedykt XVI przypomina, gdy mówimy o modlitwie, że wśród form modlitwy gorąco zalecanych przez świętego Alfonsa wyróżnia się nawiedzenie Najświętszego Sakramentu albo, jak powiedzielibyśmy, adoracja, krótka lub dłuższa, osobista lub wspólnotowa przed Najświętszym Sakramentem. Święty Alfons pisze tak, oczywiście wśród wszystkich form pobożności adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest pierwszą po sakramentach, najbardziej miłą Bogu, najbardziej pożyteczną dla nas. Och, jak cudownie jest trwać z wiarą przed ołtarzem i przedstawiać mu swoje potrzeby, jak przyjaciel przyjacielowi, w którym pokłada całe zaufanie. To jest z nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Jest też taka książeczka, nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, pełna uczuć wobec Jezusa, które święty Alfons przelał na papier. U redemptorystów, to też warto powiedzieć, nie było kaplicy prywatnej w początkach zgromadzenia. Wszystkie modlitwy były razem z ludźmi w kościele albo w kaplicach, no tam, gdzie byli ludzie. I to święty Alfons mówi, macie się modlić z ludźmi, bo to już jest misja. Kiedy uczycie ludzi modlitwy, kiedy ludzie widzą, jak wy się modlicie, uczycie ludzi modlitwy, nie zamykacie się gdzieś w kaplicy prywatnej, to wówczas jest misja. Misja to jest życie we wspólnocie, również ludu Bożego, a nie na eksport. U Alfonsa nie ma rozdzielonego tego benedyktyńskiego ora et labora. To jest jeden tor, jedno splecione z drugim. I w tym momencie całe życie staje się modlitwą. Mówi święty Alfons w innej książeczce, też znakomitej, poufny i nieustanny dialog z Bogiem. Taka książeczka. Bóg cię kocha, więc i ty także kochaj Go. Jego upodobaniem jest przebywanie z tobą. Niech twoim upodobaniem będzie przebywanie z Nim. Nabierz zwyczaju rozmawiania z Bogiem sam na sam, szczerze i z pełnym miłości zaufaniem, jak z najdroższym przyjacielem, który prawdziwie cię miłuje. Bardzo proste wskazanie. Redemptoryści mają być ludźmi modlitwy i są wezwani, by modlić się z ludźmi. Mają być apostołami modlitwy, ale nie jako czynności, ale jako miłości, którą się żyje. I mówi święty Alfons tak, środkiem najbardziej koniecznym dla życia duchowego i dla zdobycia miłości Jezusa jest modlitwa. Kiedy spostrzegasz, że nie brak w twoim życiu modlitwy, możesz być przekonany, że nie zabraknie względem ciebie Bożego miłosierdzia. I jeszcze kolejny element duchowości alfonsjańskiej, to jest uczuciowość. Święty Alfons był Neapolitańczykiem, a więc takim krewkim, takim powiedziałbym cholerycznym osobowością. Uczuciowość dla Alfonsa była bardzo ważna, bardzo ważna. To nie jest relacja miłości, to nie jest sterylna z uczuć, to nie jest takie wyrachowanie, to nie jest taka surowość. Tam jest serce, tam jest serce. Ta pobożność też ludowa, z której wielu tak zwanych intelektualistów, w cudzysłowie to mówię, bo są w cudzysłowie i nie w cudzysłowie, prawdziwi intelektualiści, którzy śmieją się z pobożności ludowej, z godzinek, z nieszporów, z kapliczek i tak dalej, nie mają wiele wspólnego z duchowością alfonsjańską. Właśnie pobożność ludowa, ta piękna pobożność ludowa, prosta pobożność ludowa, ona jest, to się mieści w duchowości alfonsjańskiej bardzo. Mamy iść za logiką serca. W medytacji jest zawsze, zobaczcie, element modlitwa serca u świętego Alfonsa. Serce do serca. Tak jak w tej tkliwej kolędzie zstąpiłeś z gwiazd dalekich. I po następne, duchowość alfonsjańska to jest duchowość praktyczna. Alfons chciał być blisko ludzi prostych. My często stajemy się tacy akademiccy. Również w kazaniach, to są tak górnolotne nieraz te nasze kazania, no trzeba to przyznać sobie szczerze, gdzieś ponad głowami zupełnie. Wszystko, co Alfons napisał, a jak mówię, napisał no, ponad setkę książek, napisał dla ludzi, nie dla siebie. Nie dla biblioteki, napisał dla ludzi, ale najpierw był między tymi ludźmi, słuchał ich, a potem odpowiadał na pytania. Dlatego jeżeli, parafrazując myśl świętego Alfonsa, zamkniemy się w pokojach, zamkniemy się we wspólnotach, nawet w bibliotece jak się zamkniemy, a nawet w kaplicy jak się zamkniemy prywatnej, nie usłyszymy pytań ludzi. Jak odpowiedzieć ludziom, gdy nie słyszy się ich pytań? Zaczniemy mówić to, co chcemy. Alfons polecałby, byśmy słuchali ludzi przez cały tydzień, a w niedzielę odpowiadali na ludzkie pytania. I po następne, duchowość alfonsjańska to jest duchowość eklezjalna, czyli bardzo związana z Kościołem. Alfons kochał Kościół. Nie tyle jako instytucję, ale jako wspólnotę. Napisał nawet książkę dla biskupów ze wskazaniami. Alfons podkreślał, że papież, że biskup to przede wszystkim pasterz, dobry pasterz, duchowość eklezjalna. I jeszcze duchowość alfonsjańska to jest także duchowość zaczerpnięta z wielu innych źródeł, autorów, jak oczywiście Ewangelie, jak ojcowie Kościoła, święci, pisarze duchowi. Jest bardzo wiele cytatów w pismach świętego Alfonsa. Wszystkie te cytaty, te źródła stanowią rzekę, którą jest właśnie święty Alfons z jego duchowością, czyli sposobem pójścia za Jezusem. Ukierunkowuje on wodę tę z różnych źródeł w jednym kierunku – miłości. Bóg Alfonsa był bliski. Bóg Alfonsa to Bóg powszechnego zbawienia, to Bóg obfitego odkupienia, Bóg nadziei, Bóg, który chce, by wszyscy byli zbawieni. Metodą na otrzymanie zbawienia jest miłość. I dlatego święty Alfons w 1774 roku w swoim testamencie napisał tak do redemptorystów swoich duchowych synów. Posłuchajmy. Chcę tylko od was jednej rzeczy. Od was i od tych, którzy po was przyjdą. Miłujcie Jezusa Chrystusa i pomóżcie ludziom go kochać. Gdy Pius VI dowiedział się o śmierci świętego Alfonsa w 1787 roku, poprzedzonej rozlicznymi cierpieniami, zawołał: to był święty. To naprawdę był święty. I na zakończenie tej dłuższej nieco katechezy tak związanej z dzisiejszym świętem patronalnym Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, naszego założyciela, jeszcze wypowiem modlitwę o powołania przez wstawiennictwo świętego Alfonsa. Módlcie się też o te powołania teraz i codziennie. Panie Jezu Chryste, Ty ukształtowałeś świętego Alfonsa Marię w duchu miłości apostolskiej i uczyniłeś go w Twoim Kościele pasterzem ludzi ubogich i potrzebujących duchowej pomocy. Prosimy Cię przez jego wstawiennictwo. Wzbudź w naszej Ojczyźnie liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. Obdarz założone przez niego zgromadzenie redemptorystów nowymi zastępami młodych ludzi, aby dzisiaj i w przyszłości nieśli ubogim i opuszczonym Twoje obfite odkupienie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję.